A właściwie na przegląd myśli, bo przy telefonie jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Podsumowanie wczorajszego dnia, tego co zdarzyło się w Gdańsku i tego co zdarzyło się w Warszawie. Zacznijmy od Gdańska i od tego co powiedział premier Donald Tusk.
Co powiedział premier Donald Tusk, były premier Donald Tusk, w zasadzie szczerze mówiąc zastanawiam się, co on takiego powiedział, co warte by było komentowania, ponieważ mam wrażenie, że nie zrobił tego, na co oczekiwali jego zwolennicy, czyli no nie ogłosił na przykład, że wraca aktywnie do polskiej polityki, cały czas pozostał trochę w takiej roli consigliere, czyli takiego doradcy, prawda, opozycji, który mówi, co, no, czym się warto zająć, trochę łagodzi wzburzone emocje, bo mówi na przykład, że nie należy tracić nadziei, trzeba walczyć, ale tak naprawdę gdyby wycisnąć to całe wystąpienie Donalda Tuska starać się tutaj naszkicować coś więcej, czyli na przykład, nie wiem, jakiś program polityczny, plan polityczny, no to nic by z nami zostało. No, to znaczy są zgrabnie podane frazesy i zgrabnie podana pewna w takim retorycznym sosie pewna opowieść, ale bardzo trudno byłoby stąd wycisnąć jakiekolwiek bardziej określone fragmenty. No może jedyne, co zwróciło moją uwagę, to to, że trzeba się skupić, i to jest ta rada, którą Tusk daje i widziałem, że ona się też jakoś jako rada przebiła w innych mediach, trzeba się skupić na walce o Senat. No ale to jest przecież śmieszne, no w sytuacji, kiedy bo wybory w Senacie są wyborami większościowymi, więc w tym sensie, że jeśli się cała opozycja zjednoczy, to łatwiej będzie jej zdobyć tam większość, a potem jak zdobędzie tę większość w Senacie, to może jest większa szansa na wygranie wyborów prezydenckich. No ale to są takie, powiem szczerze, rady cioci kloci trochę, no to znaczy razem chodźmy, zwyciężmy, może nie traćmy ducha. Bardzo słabe, merytorycznie puste, politycznie bez znaczenia było to wystąpienie.
A jednocześnie pojawił się bardzo mocno nowy wątek, może nowostary, bo pewno przez, ale teraz wyraźnie PiS chce zniszczyć samorządy. To spotkanie samorządowców, którzy wchodzą do polityki z prezydentem Warszawy, panem Trzaskowskim na czele.
To znaczy to pojawiło się wcześniej, zostało ogłoszonych 21 postulatów przez tych prezydentów miast, gdzie Platforma albo z poparciem Platformy ci prezydenci wygrali. No i tam pojawiły się faktycznie, no częściowo to są stare postulaty, no bo tak na przykład jak likwidacja urzędów wojewódzkich i wojewodów, to nie jest nic nowego. Podobnie jak niczym nowym nie jest zastąpienie Senatu izbą samorządową. Nie bardzo wiadomo, jak ona miałaby tak naprawdę wyglądać, no ale też wszystkie tych 21 postulatów jest w tym sensie dziwnych, że to jest trochę taka wiara, że powiedziałbym tak, nie udaje nam się wygrać wyborów politycznych, nie udaje nam się zmusić pokonać PiS-u w wyborach do Sejmu, no to porzućmy w ogóle, w cudzysłowie, porzućmy Polskę, porzućmy państwo i poddajmy się bezpośrednio pod Brukselę. Mniej więcej tak trochę te postulaty moim zdaniem wyglądają. Znaczy nie udaje nam się dogadać z władzą centralną w Warszawie, no to ogłośmy, że nie będziemy jej uznawali, bo lepsza będzie dalsza władza rzekomo w Brukseli. I to ona będzie dla nas punktem odniesienia, a nie to, co nie ta straszna warszawska władza zdominowana przez PiS. Znaczy, no to jest tak, w sensie politycznym nie wierzę, żeby taki program mógł doprowadzić do opozycji do zwycięstwa, a w sensie takim, bym powiedział, merytorycznym, już odrzucając, czy to jest słuszne, czy nie, no to pomysł tak daleko idącej decentralizacji państwa wydaje mi się zwyczajnie szkodliwy i uderza w interes Polski. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ostatnim właściwie bastionem, czy ostatnim jeszcze ograniczeniem dającym obywatelom jakąś szansę większego wpływu na to, co się dzieje na tej wielkiej przestrzeni europejskiej, jest właśnie państwo narodowe. Państwo narodowe to jest ostatnia bariera, ostatni instrument pozwalający na przykład bronić praw przeciwko starciu z wielkimi globalnymi koncernami, z wielkimi potężnymi siłami finansowymi, które mają ponadnarodowy charakter. Jeśli teraz mielibyśmy, że tak powiem, ograniczyć jeszcze bardziej to państwo narodowe, które tak już jest mocno rozchybotane i bardzo osłabione, jeszcze odebrać mu te kompetencje, które ma w stosunku do na swoim własnym terytorium w stosunku do samorządów, no to de facto oznaczałoby to zniszczenie tego państwa. Polska jako społeczeństwo jednak biedniejsze, słabsze od wielu zachodnich, no to tak jakbyśmy od razu ogłosili kapitulację i się poddali. Bardzo niedobry jest ten projekt i zmierza w niebezpieczną stronę.
O tym też mówił w wywiadzie dla Radia Wnet. Nie wiem, czy udało ci się posłuchać. Jarosław Kaczyński mówił o zniszczeniu państwa, o tym, odpowiadając na pytanie, o co chodzi w tej kampanii wyborczej i w tych wyborach, pokazywał koncepcję tego rozłożenia państwa, którą ma opozycja, w przeciwieństwie do tego Prawo i Sprawiedliwość chce umocnić państwa i zwiększyć, nie wiem, dobrobyt obywateli.
Znaczy, no, ja zakładam, że opozycja też oczywiście głosi, że ona chce zwiększyć dobrobyt obywateli, natomiast już pomijając, kto zwiększa dobrobyt, a kto nie, bo to sobie każdy może ocenić, na pewno moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że koncepcje przedstawione przez opozycję, przez te 21 postulatów zmierzałyby do ostatecznego rozmontowania państwa, bo byłoby tak, że o ile teraz państwo prowadzi politykę za pośrednictwem wojewodów, też powiedzmy sobie szczerze, przecież to te kompetencje samorządy mają bardzo duże, ale wciąż Warszawa ma wpływ na to, co się dzieje jakby poza nią. No to wtedy wszelki wpływ by został utracony. No wyobraźmy sobie, że te przecież pojawiają się również w Polsce tendencje, nazwijmy to, odśrodkowe, jeśli tak to można powiedzieć. Na przykład, nie wiem, Górny Śląsk, prawda? Albo to, co się dzieje tak naprawdę ostatnio w Gdańsku. Czyli Gdańsk, który w coraz większym stopniu, to też jest bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, zaczyna w jakiś dziwny sposób nawiązywać, a to do tradycji pruskiej, a to do tradycji wolnego miasta Gdańska. I zaczyna tworzyć taką mitologię Gdańska, który rzekomo był zawsze inny i był całkowicie wolny i nie miał żadnych tutaj powiązań i nawiązywać do, z polskiego punktu widzenia, bardzo niebezpiecznych tradycji. No tradycja wolnego miasta Gdańska zakończyła się w ten sposób, że w wolnym Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsk, które w całości było tak naprawdę z malutką grupką społeczeństwa, było tak naprawdę niemieckie, największe poparcie miało przecież NSDAP. No to tutaj był największy bastion dla najbardziej wrogiego Polsce tego niemieckiego kierunku. I nagle ta wrogość gdzieś znika i nagle pojawia się jakiś dziwaczny mit, jakaś legenda, do której nawiązują ludzie, którzy ani rodzinnie, ani w żaden inny sposób nie mają z tym żadnego związku. A robią to tylko po to, żeby zrobić na złość obecnie rządzącym. Więc biorąc pod uwagę, że takie tendencje dziwaczne się pojawiają, no to jeszcze w połączeniu z tą decentralizacją, moim zdaniem oznaczałoby to faktycznie koniec albo bardzo silne ograniczenie polskiego państwa.
A czy intuicja podpowiada ci, że opozycja zmieni w niedługim czasie lidera, że nie będzie nim Grzegorz Schetyna, a na przykład prezydent Warszawy?
To znaczy, szczerze mówiąc, nie, bo są dwie logiki, jeśli tak można powiedzieć. No jedna to jest zdroworozsądkowa i normalna i to by oznaczała, że w sytuacji, kiedy Grzegorz Schetyna no, nie potrafił, ja nie mówię zwyciężyć, no, ale jakoś nawiązać równowarzędnej walki, bo jednak nagromadził tych partii i stowarzyszeń dużo w koalicji europejskiej, a coś okazało, że to jest ruch kompletnie bez sensu. Co więcej, osłabił tak naprawdę pozycję swojej własnej partii, czyli Platformy Obywatelskiej, mocnił pozycję SLD, no więc popełniając tego typu błędy można by było, po drugie, to jest pierwsza rzecz, a po drugie wszystkie sondaże wskazują, że cieszy się wyjątkowym brakiem zaufania i chyba to jest powszechnie wiedza no, niekontrowersyjna, że z takim liderem koalicja wygrać nie może. No więc z tego by wynikało, że tutaj zmiana powinna nastąpić. No, ale jest druga właśnie logika, ta partyjna i ona mówi, że nie spodziewam się tutaj tej zmiany, ponieważ Schetyna się pozabezpieczał na różnych frontach, kontroluje cały czas grono swoich zaufanych, którymi obsadził najważniejsze stanowiska i w związku z tym to zagrożenie dla niego jest niewielkie. A gdyby nawet taka zmiana nastąpiła ze Schetyny na Rafała Trzaskowskiego, no to z punktu widzenia politycznego, to co by to dla Platformy oznaczało? No przecież Trzaskowski stał się twarzą tego zwrotu na lewo, czy w lewo, jakiego Platforma dokonała. To on razem z Rabiejem, swoim swoim zastępcą podpisali kartę LGBT, od której tak naprawdę ta kampania się zaczęła. Więc wybór Trzaskowskiego na nowego lidera Platformy tylko by jeszcze utrwalił ten wizerunek partii idącej coraz bardziej w lewo i tracącej w związku z tym wyborców, którzy nie chcą w Polsce rewolucji obyczajowej. Więc oczywiście Rafał Trzaskowski byłby wersją bardziej uśmiechniętą, milszą i być może wyżej by się plasował w rankingach zaufania, ale to wciąż nie rozwiązuje tego podstawowego problemu, który Platforma ma. To znaczy ona nie ma programu i adresuje ten swój program do nieistniejącej grupy wyborców albo do zbyt małej, ponieważ jest opanowana przez lewicowych radykałów, którzy narzucili jej swój program, narzucili jej wizję i ona w tę stronę poszła.
A jak oceniasz nowo stary rząd?
Szczerze mówiąc, wiem, że każdy komentator musi coś oceniać, musi mieć jakieś zdanie, to ja powiem tak, w tej sprawie nie mam żadnego zdania. No po prostu ci ministrowie, którzy odeszli dlatego, bo wygrali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a ci nowi przyszli dlatego, bo musieli przyjść, bo ktoś musiał zastąpić starych. Więc taka jest moja opinia. Szczerze mówiąc, na temat żadnej z tych osób, które się obecnie pojawiły, nowych, żadnego zdania nie mam, a ci, którzy awansowali, mówię, dlatego, bo odeszli starzy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem przeglądu prasy w poranku w net. Radio Poranku.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Jest 5 czerwca, a maj na Foksal, zorganizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, trwa. Dzisiaj od godziny 17 do 21. Dzień sportu historyczny i współcześnie. W tym projekcja nagrodzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich filmu Zbigniewa Rytela 100 lat polskiego sportu. Zachęcam Państwa do tego, żeby ten film obejrzeć, bo jest naprawdę bardzo dobry, ale też kapela Lwowska Fala, koncert zespołu z Ukrainy, przedwojenne szlagiery na wokal, chórek, skrzypce, akordeon, mandolinę i trąbkę. Dzisiaj Foksal 3/5 od godziny 17 zapraszają Państwa dziennikarze, a dziennikarze Radia Wnet zachęcają Państwa do tego, żeby wspierać. Wspieram.to/studio-wnet i pomóc nam budować nowe studio tutaj w budynku Pasty.
Po słupie.
To może podsumujmy dzisiejszy poranek, ale może to nie będzie podsumowanie, to będzie po prostu piosenka Moherowy Ninja.